Witam was serdecznie, drogie siostry i drodzy bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa, tego, który był, który jest i który ma przyjść. Zacząłem tak staromodnie, z całą świadomością tego, ale ja też jestem staromodny coraz bardziej, bo im starszy się robię, tym bardziej się robię konserwatywny i tym częściej sięgam do tego, co było, a tym rzadziej do tego, co jest nowe, w sensie oczywiście tego, co jest biblijnym nauczaniem. I dlatego to dzisiejsze moje nauczanie skonstruowałem w taki sposób, chcę od razu przedstawić spis treści, żeby było wiadomo, na co się tutaj spotkaliśmy. Więc chciałbym w pierwszej części skupić się na nauczaniu z jednego fragmentu z Nowego Testamentu, kiedy powiem z jakiego, niektórzy pomyślą sobie, ojej, znowu o tym, a myśleliśmy, że będzie coś nowego. Później w drugiej części z innego fragmentu Nowego Testamentu i drugą część drugiej części zakończę pewnymi jakimiś takimi uwagami natury praktycznej, może na temat modlitwy, z czym jest najtrudniej zawsze, ale zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. I jutro takie jest mocne uderzenie na temat modlitwy, dotyczy bardziej już modlitwy Kościoła. Dzisiaj też poniekąd także, bo każda modlitwa jest zawsze też odnosi się do modlitwy Kościoła, ale może w dużej mierze to, co będę mówił dzisiaj, będzie się odnosiło do naszego jakby indywidualnego życia modlitewnego. Natomiast to, co będę mówił jutro, bardziej będzie się odnosiło do tego, co jako Kościół możemy z modlitwą zrobić dobrego i w jaki sposób może to wpłynąć na to dzieło Kościoła, jaki stanowimy. Tak więc zacznę dzisiaj od modlitwy pańskiej. I zacznę taką anegdotą z życia Marcina Lutra. Marcin Luther miał psa imieniem Tölpel, co po niemiecku znaczy gamoń albo cymbał. Tak się nazywał ten szczeniak. I zdarzyło się, kiedy ten pies znalazł się przy stole Lutra, a Luther akurat coś jadł, to patrzył tak niesamowicie łakomie na swojego pana i obserwował go z otwartym pyskiem i z nieruchomymi oczami, wpatrzony bez ruchu, cały czas czekając na to, co się wydarzy. I Luther tak to skomentował. Och, gdybym tylko potrafił się modlić tak, jak ten pies patrzy na mięso. Wszystkie jego myśli są skoncentrowane na kawałku mięsa. W tym momencie nie zaprzątają go żadne inne myśli, życzenia i nadzieje. Niektórzy mogą się poczuć nieco zgorszeni takim porównaniem, ale musimy tutaj uświadomić sobie, że Luther raz, że był człowiekiem swoich czasów, pewne rzeczy nazywano bardzo, bardzo wprost, a dwa, że sam lubił takie bardzo dosadne określenia, więc i tak zaoszczędzę wam wielu innych, które byłyby bardziej przerażające. W modlitwie pańskiej z pozoru nie ma niczego takiego, co mogłoby nas jakoś tak porwać intelektualnie, coś, co wydawałoby nam się takie głębokie. I ja mam świadomość, że dzisiaj wielu ludzi, wielu chrześcijan gdzieś tak szuka czegoś takiego głębokiego, czegoś takiego nowego, czegoś takiego innego niż to, co zawsze słyszeli. Natomiast tutaj spotykamy się z taką prostotą oczywistych zasad, można powiedzieć. Ale z drugiej strony, jeśli się wpatrzymy w te słowa i zaraz to zrobimy, genialne jest to, że Jezus w tych trzech zdaniach, dosłownie to są tylko trzy zdania modlitwy pańskiej, potrafił zawrzeć cały sens modlitwy i jeszcze dać praktyczny przykład do codziennego stosowania. I teraz pytanie, co ma dla nas dzisiaj do zaoferowania modlitwa pańska dzisiaj w XXI wieku? Czy to w ogóle jeszcze działa? Czy to w ogóle jeszcze jest sens się do tego odwoływać? A wy tak się módlcie, Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Tak się to zaczyna, wszyscy dokładnie wiemy przecież, jak się zaczyna modlitwa pańska. Na nas te słowa już dzisiaj nie robią większego wrażenia, prawda? Bo przyzwyczailiśmy się do tego. Przyzwyczailiśmy się do tego podwójnie. Raz, że przyzwyczailiśmy się w ogóle do brzmienia modlitwy pańskiej, więc wiemy, co będzie dalej, wiemy, czym się zakończy. Ja niczym was tu nie zaskoczę, że mam inny przekład, który jest całkiem odmienny. Natomiast wówczas była to rewolucja nie tylko z tego powodu, że to były nowe słowa, ale nowe było przede wszystkim to, że Jezus nazwał Boga Ojcem. Nigdy dotąd nie próbował nazywać Boga swoim Ojcem. Ale od tego tak naprawdę wszystko się zaczyna. Właśnie tu jest ten punkt, z którego musimy wystartować. I to miejsce, które jest kluczowe, absolutnie kluczowe w całym nauczaniu na temat modlitwy, nie tylko w nauczaniu dotyczącym modlitwy pańskiej, ale w ogóle we wszystkim, co dotyczy modlitwy, kluczowe jest to, kim jest dla nas Bóg. Absolutnie bez tego niczego nie zrozumiemy i z niczym sobie nie poradzimy, nawet jak przeczytamy najbardziej rewolucyjne książki, które odkryją przed nami zasady, których jeszcze nikt nigdy nie znał, to nic nie da, jeśli będziemy mieli problem z obrazem Boga. Tak więc na Boga możemy patrzeć na różne sposoby. Możemy patrzeć w sposób formalny, na zasadzie, czy rachunki są zapłacone, czy Bóg się wywiązał ze wszystkiego, czy my się wywiązaliśmy ze wszystkiego wobec Niego. Albo też możemy patrzeć na Niego na sposób emocjonalny. To znaczy, że jest ktoś, kto naprawdę mnie kocha. Jest ktoś taki, komu naprawdę na mnie zależy. Kto nie traktuje tego w sposób formalny, nie wypowiada okrągłych formuł, ale mówi to z całym przekonaniem. I Jezus wyraźnie stawia na to drugie oczywiście. I to jest dla nas to, co jest rzeczywiście istotne. Nasz problem polega na tym, i to jest odwieczny problem człowieka z Bogiem, z człowieka z Bogiem traktowanym jak ojciec, polega na tym, że nasze osobiste relacje z ojcami mogły być bardzo różne. Każdy z nas miał jakiegoś ojca i nasze relacje mogły być bardzo różne, bo nie każdy miał wzorcowego ojca. I ten, w związku z tym ten przykład nie musi być dla nas specjalnie pociągający. I tu jest też pewien problem, który mamy w ogóle, generalnie, kiedy zastanawiamy się nad Bogiem Ojcem w swoim życiu, że wyobrażamy sobie Ojca, Boga, na wzór jakiegoś Ojca ziemskiego. Nawet niekoniecznie tego naszego własnego, ale generalnie ziemskiego Ojca. I staramy sobie go wyobrazić sobie jako tego Ojca, który jest taki lepszy, ale taki sam. Podczas gdy w rzeczywistości jest to kimś zupełnie innym. Ale dlaczego to jest takie ważne w ogóle, że Ojciec? Dlaczego w ogóle ważne jest, żeby się do tego odnosić? Po pierwsze, Ojciec decyduje o naszej tożsamości. Ojciec daje nam nazwisko. Tak jest w tym normalnym, ziemskim świecie. Ktoś powiedział, nie wiesz, kim jesteś, dopóki nie wiesz, czyj jesteś. Czyli musimy się utożsamić z czymś, z jakimś dziedzictwem, z jakimś punktem odniesienia, z jakąś historią. I tak samo jest w tym przypadku. To Ojciec daje nam swoje nazwisko. Bóg daje nam jakby to swoje dziedzictwo i my jesteśmy kimś, kto ma Ojca w niebie. Nie jesteśmy sierotami, nie jesteśmy porzuceni, nie jesteśmy opuszczeni, nie jesteśmy zapomniani, ale jesteśmy tymi, którzy mają Ojca w niebie, który daje im swoje nazwisko, daje im swoją tożsamość, daje im dostęp do tego wszystkiego, czym On jest, kim On jest. Po drugie, Ojciec jest tym, i mówię teraz o Bogu znowu, jest tym, komu chcemy się podobać, na kim chcemy robić dobre wrażenie. Ale też tak samo jest przecież w tej ziemskiej relacji, że Ojciec jest tym, komu chcemy się podobać i na kim chcemy zrobić wrażenie, szczególnie to dotyczy synów. Synowie chcą się podobać swoim ojcom i chcą na nich zrobić dobre wrażenie i czekają na aprobatę z ich strony. I tak samo jest z nami. I jest to dobrą rzeczą. Dobrą rzeczą jest, tu jest o tyle lepsza sytuacja, że możemy być pewni, że Bóg tego nie zaniedba, tego naszego starania, tej naszej chęci, żeby nas dostrzegł. Po trzecie, Ojciec jest tym, który nam zapewnia poczucie bezpieczeństwa. On nas zaopatruje, On nas wspiera i to znowu dotyczy zarówno tego ziemskiego Ojca, jak i tego w niebie, tylko ten w niebie robi to w sposób znacznie doskonalszy. Generalnie robi to w sposób doskonały, nie doskonalszy, ale robi to w sposób doskonały. No i w końcu jest też tak, że Ojciec jest tym, kim chcielibyśmy się móc chlubić, kim chcielibyśmy się móc szczycić, na kim moglibyśmy się wzorować, na kogo moglibyśmy się powoływać. Ten ziemski Ojciec. Więc jest to dla nas ważne, że kogoś, jest dla nas ważne, żeby kogoś takiego mieć. I jesteśmy znowu w tej dobrej sytuacji, w tej znakomitej sytuacji, w tej doskonałej sytuacji, że Bóg jest tym, na kogo możemy się rzeczywiście powołać, na kogo możemy się, na kim możemy się wzorować, kim możemy się chlubić, szczycić i tak dalej. jeszcze jedna rzecz. Zły to jest ojciec, o którym nie wiadomo gdzie jest, prawda? Są tacy ojcowie, o których nie wiadomo, kiedyś zostawili swoje rodziny. Gdzieś tam są, gdzieś tam funkcjonują w świecie, ale ich bliscy nie wiedzą gdzie. Albo na trochę gdzieś tam wybyli i ich nie ma. Nie ma ich na miejscu. Może są nawet wiadomo gdzie i wiadomo co robią i może robią dobre rzeczy, robią słuszne rzeczy, ale na miejscu ich nie ma i nie mogą pewnej roli odegrać w życiu swoich bliskich z tego zwyczajnego powodu. Czasem życie tak się układa. Natomiast Jezus mówi o Ojcu, który jest w niebie. To znaczy, że jest zarówno w domu, to znaczy tam, gdzie Go potrzebujemy, żeby z nami był, jak i jest w pracy, czyli siedzi na tronie, czyli panuje, to znaczy troszczy się o środki do życia dla nas i zapewnia nam pewien prestiż z racji swojego stanowiska, które zajmuje. Więc zobaczcie, że mamy Ojca, który jest w niebie i jest tym, który daje nam to poczucie pewności. Na razie można powiedzieć, nie powiedziałem nic o modlitwie jeszcze, prawda? Mówię cały czas o Ojcu, nie wiadomo po co, a miałem mówić o modlitwie. Ale spokojnie, zaraz do tego przejdziemy. Ostatnia rzecz, jaką chcę powiedzieć na ten temat, ona będzie taka, ona będzie skierowana bardziej do żeńskiej części naszej widowni, dlatego że porusza pewne takie struny bardziej żeńskie niż męskie. Ale przeczytam wam takie powiedzenie, takie ładne, poetyckie stwierdzenie na ten temat. Gdyby Bóg miał lodówkę, twoje zdjęcie byłoby na niej. Gdyby Bóg miał portfel, nosiłby w nim twoje zdjęcie. Bóg posyła ci wschód słońca każdego ranka, każdej wiosny, posyła ci kwiaty. Bóg mógłby żyć gdziekolwiek we wszechświecie, ale wybrał twoje serce. Wiedziałem, że na mężczyznach nie zrobi to większego wrażenia, na mnie nie robi. Czy Bóg miałby lodówkę z moim zdjęciem, czy nie, wszystko mi jedno. Ale są inne powody, dla których cieszę się, że Bóg jest tym, do którego mogę zwracać się Ojcze i do którego mogę wołać wszędzie tam, gdzie jest. Więc od tego zaczynamy naszą modlitwę, od skupienia się na Ojcu, od skupienia się na tym, kim jest Bóg, od szukania tego, kim jest dla nas, jaką rolę zajmuje w naszym życiu. Dojdziemy do wszystkiego po kolei. Następny element, jak wiemy, następne słowa mówią święć się imię Twoje. Jezus mówi najpierw, zauważcie, w tej modlitwie pańskiej, Twoje. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy i tam się dalej zaczyna to nasze, ale najpierw jest wszystko Twoje. Najpierw jest Twoje imię, najpierw jest Twoje królestwo, najpierw jest Twoja wola. Dopiero później jest daj nam, przebacz nam, prowadź nas, zachowaj nas. I to, w jaki sposób Jezus to sformułował, pokazuje nam na pewną kolejność. Jest to dla nas kolejność dzisiaj trochę uwierająca, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wszystko powinno być, całe światła całego świata powinny być skierowane na nas. Mówię my jako ludzie, nie mówię my jako tu zebrani, bo mam świadomość, że już patrzymy jakoś trochę inaczej jako wierzący, ale ludzie tego świata, dzisiejsi ludzie współcześnie żyjący mają taką przypadłość kulturową, że żyją w tej świadomości, że wszystko powinno być ich. Natomiast Jezus mówi, Twoje imię, Twoje królestwo i Twoja wola. To pokazuje ten właściwy porządek, że najpierw w modlitwie skupiamy się na Bogu. Najpierw przychodzimy do Niego ze względu na Niego, a nie na Jego możliwości dawania. Przychodzimy się modlić ze względu na to, że to jest ten Bóg, a nie ze względu na to, że to jest ktoś, kto może nam coś dać. Chcę to bardzo mocno podkreślić. I to nie jest pewna forma grzecznościowa, że tak wypada zacząć, ale to jest pewna ważna zasada, która ma nam coś w życiu pokazać i ma nas czegoś w życiu nauczyć. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że modlitwa musi się składać w jakiejś tam, z jakiejś tam kolejności, w sposób obowiązkowy, bo jak nie, to Bóg wyłącza odbiór i w ogóle już dalej nie słucha. Jeśli ktoś nie zaczął właściwie w pierwszych dwóch zdaniach, to Bóg wyłącza i mówi bez odbioru. To tak nie jest, ale mówię to dlatego, żebyśmy zwrócili uwagę na pewne prawidłowości tego duchowego świata, na który Jezus chciał zwrócić nam uwagę. I jest coś takiego w naszych czasach, coś, co utrudnia nam. Ja w ogóle, jak obserwuję nasze czasy, w których żyję, to mam świadomość, że nam jest naprawdę o wiele trudniej niż chrześcijanom, którzy sobie żyli 500 lat temu. Wiecie dlaczego? Akurat w tej kwestii, o której mówię. Dlatego, że pewnym przekleństwem naszych czasów jest fakt, że przeminął już taki szacunek nabożny wręcz czasem w tamtych wiekach, szacunek dla rodziców. Przeminął zastąpiony bezpośredniością. Nie mówimy już Panie Ojcze, prawda? Nikt już tak nie mówi dzisiaj. Nie całujemy Ojca w rękę, tak jak dawniej się to robiło. I podobnie jest z Bogiem. To się przenosi gdzieś w taki naturalny sposób na taką bezpośredniość, którą z naszego życia ziemskiego przenosimy na nasze życie duchowe. Nie każdy, nie wszyscy, ale jest to gdzieś tam taką zasadą. Po części jakby sami to wywołaliśmy, mówiąc, że trzeba bez tej religii do Boga podchodzić tak naturalnie, tak szczerze, tak prawdziwie. Ja też nie chcę powiedzieć, że to jest jakieś świętokradztwo, że to jest coś strasznego i Bóg nas ukaże za to i tak dalej. Ale coś przez to tracimy, kiedy właśnie skracamy pewien dystans, który powinien istnieć. No tak jak odwołam się do takiego strasznie niedoskonałego przykładu w tym kontekście, ale no, nikt nie podejdzie do królowej Anglii nie tylko dlatego, że ma 90 lat i nie poklepie jej po ramieniu i nie szarpnie nią i tak dalej, bo to jest królowa i jej się należy pewien szacunek i pewien stosunek do niej właściwy. I tak samo było, kiedy miała tych lat 30, będąc już królową. Więc jest coś takiego, co stracimy, że coś straciliśmy, że z Panem Wszechświata przeszliśmy na Ty. I pewne rzeczy przychodzą nam przez to trudniej, bo wszystko się stało takie zwyczajne, takie bezpośrednie. Przychodzimy do Boga jak pokieszonkowe. A nie chodzi o to, żebyśmy przychodzili do Boga jak pokieszonkowe, tylko żebyśmy przychodzili spotkać się z Panem Wszechświata. Oczywiście nie tak, że mamy padać na twarz, jakiś bizantyjski ceremoniał teraz odprawić, ale chodzi o to, żeby go docenić, żeby oddać mu to, co należne. Bo popatrzcie, kiedy pomniejszamy swoich rodziców, kiedy do tych własnych rodziców odnosimy się bez należnego im jako rodzicom szacunku, to pomniejszamy też siebie w ten sposób. Tak to działa, że kiedy do tej drugiej osoby, takiej z tych najważniejszych w naszym życiu, odnosimy się w sposób pozbawiony szacunku, to tak jakby tego szacunku też odbieramy trochę sobie. Święć się imię Twoje i to określenie święć się wskazuje na potrzebę wyodrębnienia imienia Boga spośród wszystkich innych, ponieważ ono już jest inne od wszystkich, ale przede wszystkim ponieważ na to zasługuje. Jako że imię dla Izraelitów oznaczało coś więcej niż dla nas, po prostu jakąś identyfikację osoby, ale odnosiło się też do jej natury, do jej charakteru, do jej osobowości, to całą tę frazę, święć się imię Twoje, moglibyśmy odczytać w taki sposób. Spraw, abyśmy mogli dać Ci wyjątkowe miejsce, na jakie zasługuje i jakiego wymaga Twoja natura i Twój charakter. Spraw, żebyśmy mogli dać Ci w naszym życiu wyjątkowe miejsce, na jakie zasługuje to Twoje imię, na jakie Ty zasługujesz, Boże, jakiego wymaga Twoja natura i Twój charakter. Spraw, Panie, żebyśmy umieli to w taki sposób odnaleźć w swoim życiu. I teraz skorzystajmy z tego, że Bóg uosabia sobą to co najlepsze, to co my zgubiliśmy, to czego my nigdy nie mieliśmy w tej skali bycia doskonałym, ale zgubiliśmy nawet w tej małej skali, niewielkiej skali, zatraciliśmy tę możliwość bycia razem z Nim. I kiedy spróbujemy raz i drugi, i zobaczmy, w jaki sposób to będzie działało, w jaki sposób to będzie się przenosiło na nasze życie. Chodzi o to, że to spotkanie się z Bogiem jest spotkaniem się z Bogiem, czyli przyjściem na spotkanie z Nim, a nie ubiciem interesu. Czyli modląc się, spotykam się z Bogiem, żeby spotkać się z osobą, na której mi zależy, a nie przychodzę załatwiać sprawę. My dzisiaj swoje relacje dzielimy, świadomie bądź nieświadomie, właśnie na takie, że lubimy z kimś poprzebywać, ale czasem musimy z kimś po prostu załatwić jakiś interes i załatwiamy interes i idziemy dalej. Załatwiamy swoje sprawy, idziemy dalej. I dzisiaj też zdarza nam się niewątpliwie, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że załatwimy swoją sprawę z Bogiem i idziemy dalej. Powierzyliśmy Mu swoją sprawę, idziemy dalej, bo życie wymaga od nas bycia w ciągłym ruchu. Nie ma czasu, żeby tak po prostu usiąść sobie i tak sobie posiedzieć, popatrzeć na siebie. Znowu przekleństwo naszych czasów. Kiedyś ludzie mieli dużo więcej czasu, nie spieszyło im się aż tak, więc się modlili więcej. Modlili się więcej, nie tylko w sensie tego przedkładania Bogu próśb, ale w ogóle przebywania z Bogiem. I chcę powiedzieć, że nie warto tak się spieszyć, chociaż ja wiem, że jesteśmy gonieni różnymi terminami, różnymi sprawami, różnymi potrzebami, różnymi przeróżnymi rzeczami, ale ważniejsze są relacje niż zadania w naszym życiu. To jest taka prawda uniwersalna, nie dotyczy tylko Boga, ale dotyczy też nas samych oczywiście, ale chodzi o to, że Bóg ma nam wiele do przekazania, ma nam wiele do przekazania i do powiedzenia, nawet nie na zasadzie, że usłyszymy jakieś słowo od Boga, ale samo przebywanie z Bogiem wpływa na nas. To jest trudna rzecz, może o tym powiemy trochę później. To nie jest coś, co przychodzi od tak, to wymaga czasu i nasz problem polega na tym, że my tego czasu nie mamy, więc przychodzimy do Boga i myślimy sobie, dobra, mamy 4 minuty teraz, szybko musimy wykorzystać czas, bo już tam coś się dzieje dalej. I jak przez te 4 minuty nie zadziała, to jest trudno, stracone. Nic z tego nie skorzystamy, ale swoje zrobiliśmy, tak? I to jest ten problem, który gdzieś tam będzie wyłaził nam w różnych sytuacjach w naszym życiu. Problem, z którym musimy się konfrontować nieustannie praktycznie. Bo ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że to nie działa tak, że teraz ja powiem i każdy to zastosuje i już ma na całe życie. Tylko nawet jeśli uznacie, że to, co powiedziałem, ma sens i ma wartość, to i tak za jakiś czas trzeba będzie do tego wrócić i sobie przypomnieć. Więc to, na co chcę zwrócić uwagę, to wymaga czasu. To, żeby między nami a Bogiem coś się zaczęło dziać, to wymaga czasu. To nawet nie na takiej zasadzie, że znowu, tak jak powiem, Bóg mówi, dobra, też daję 4 minuty, zobaczymy, jak przez te 4 minuty coś zadziała, to zostaje, a jak nie, to się wyłączam, jestem offline. To nie w ten sposób, ale Bóg chce zobaczyć z naszej strony pewne zaangażowanie i pewną gotowość, zobaczyć na ile nas stać, na ile nam zależy, co z tego może wyniknąć. Więc jest coś takiego też, że ta nasza cywilizacja, to nasze doświadczenie, jakiego nabywamy w życiu zawodowym, w jakimkolwiek innym życiu prowadzonym aktywnie, to wszystko nam mówi dokładnie coś innego. Skup się na celu, skup się na efektach i szukaj najkrótszej drogi, żeby cel osiągnąć i żeby efekty znaleźć. dramat polega na tym, że nawet do kościoła to gdzieś tam się próbuje przedostać i niektórzy też w ten sposób próbują budować kościół. Skup się na celach, skup się na efektach i szukaj najkrótszej drogi. Natomiast Jezus mówi, nie dosłownie, ale tak byśmy to jego nauczanie w ogóle mogli spuentować. Szukaj dobrej drogi. Nie szukaj najkrótszej drogi, ale szukaj dobrej drogi. Szukaj tej drogi, która jest właściwą drogą. Więc Jezus proponuje nam tę trudniejszą drogę, tę dłuższą drogę. Mówi, usiądź z Ojcem, zamiast zabiegać o swoje potrzeby. Usiądź z Nim i posiedźcie razem. Mówię o Bożym Ojcu, tym w niebie. Ale z ziemskim Ojcem też dobrze było posiedzieć, jeśli ktoś jeszcze ma taką możliwość. Ja już nie mam. Ale odnieśmy to teraz do tej duchowej rzeczywistości. Jezus mówi, posiedź ze swoim Ojcem. Posiedź z Nim, pobądź z Nim. Zobaczcie, co z tego wyniknie. Powiedz Mu, co się dzieje. Nie na zasadzie, co się dzieje, co chcesz, żeby On ci załatwił, ale powiedz Mu, co się dzieje z Tobą, co się dzieje w Twoim życiu, czego Ci brakuje, z czym sobie nie radzisz, z jakiego powodu jesteś niezadowolony na Niego. Powiedz Mu to, posiedź ze swoim Ojcem. I nasz błąd polega na tym, że my myślimy, iż modlitwa to jest coś, co robimy, coś, co poświęcamy dla Boga. Coś, co robimy dla Boga i coś, co poświęcamy dla Boga. Poświęcamy Jemu. Oddajemy od siebie, oddajemy z Bogu swój czas, poświęcamy Bogu swój czas. Coś na tym tracimy, bo w tym czasie mogliśmy zrobić coś innego, coś ważnego, natomiast musimy coś oddać. Tymczasem tak naprawdę jest dokładnie na odwrót. My coś zyskujemy w ten sposób. Coś zyskujemy, coś nam przybywa, a nie coś nam ubyło. Ale to jest trudna nauka i to wymaga czasu, żeby to w ten sposób sobie przyswoić, żeby tak się tego nauczyć. Więc spotkanie z Ojcem. I teraz następna rzecz. Jezus mówi, przyjdź królestwo Twoje. Jezus uczy nas odłożyć na później nasze sprawy, bo mówi, przyjdź królestwo Twoje. Znowu odwołuje się do tego, co jest Ojca. Mówi, a teraz odłóż swoje sprawy, a teraz spróbuj zostawić to na chwilę chociaż. Niech to się wymknie z Twoich rąk. Nie będziesz przez chwilę trzymał wszystkich sznurków swojego życia, zostaw to, zaufaj, że koniec świata przez to nie nastąpi w twoim życiu i najpierw zajmij się tymi innymi rzeczami, czyli Jego Królestwem. To, co jest zdumiewające w tej metodzie, to fakt, że walcząc o innych, tak naprawdę walczymy o siebie. I to jest ta zasada, która z modlitwy wynika w sposób absolutnie niepodważalny, nie do uniknienia, że walcząc o innych, tak naprawdę walczymy o siebie. Zabiegając o Jego Królestwo, zabiegamy o swoje Królestwo, bo Jego Królestwo jest naszym Królestwem. Boże Królestwo jest tym, co Bóg nam przekazał, co Bóg nam dał jako nasze dziedzictwo, więc zabiegając o Jego Królestwo, zabiegamy o pomnażanie tego, co jest nasze. Popatrzmy na to w ten sposób, nie tracimy na tym. Zobaczmy, mamy się modlić o nadejście Bożego Królestwa. Myślimy, to nie nasza sprawa, to jest Boża sprawa. Nasza sprawa to zdrowie naszych bliskich, nasza praca, nasze pieniądze, nasze plany, nasze pragnienia. Ale tak naprawdę, modląc się o nadejście Bożego Królestwa, tak naprawdę modlimy się o to wszystko, tylko że nie wprost. Nie modlimy się bezpośrednio o to, ale kiedy nadchodzi Boże Królestwo, przychodzi Boże Królestwo do naszego życia, cóż to jest Boże Królestwo w ogóle? Boże Królestwo to jest Boże panowanie w naszym życiu. Boże Królestwo to nie jest to, jak możemy to sobie wyobrażać, że przyjdź Królestwo Boże to jest sytuacja, kiedy wszyscy politycy są wierzący, kiedy wszyscy policjanci są wierzący i wszyscy biznesmeni są wierzący. Przyszło Boże Królestwo, alleluja. To nie jest ta sytuacja. Takiej sytuacji się tutaj nie doczekamy na ziemi. Nawet jak wszyscy policjanci będą wierzący, jak wszyscy biznesmeni będą wierzący, to i tak wszyscy politycy nie będą wierzący. Albo jakoś tam inaczej. Więc to nie jest ta sytuacja. Boże Królestwo to jest coś, co jest w nas, co jest obok nas, co jest koło nas, to jest Boże panowanie. To nie jest coś, co polega na czymś widzialnym, że zmienił się system i teraz zamiast demokracji mamy teokrację, bo wprowadzono nowe rządy, tylko to jest sytuacja, kiedy Bóg panuje w naszym życiu, kiedy Bóg panuje obok naszego życia, Bóg panuje w naszym domu, kiedy Bóg panuje w naszym kościele i tak dalej. To jest sytuacja, przyjdź królestwo Twoje. Więc kiedy modlimy się o nadejście Bożego Królestwa, modlimy się o te wszystkie rzeczy, których potrzebujemy na co dzień. Jezus o tym mówi dalej w tym swoim kazaniu na górze, w tym samym rozdziale tego Mateusza, właśnie w ten sposób. Więc inaczej mówiąc, modlimy się o Boży sukces na świecie, ale drobnym skutkiem Bożego sukcesu na świecie jest nasze osobiste powodzenie w życiu. Tak to działa. I tutaj nie chodzi teraz o takie podwójne chytrzenie, że będę się modlił o Boże Królestwo, ale tak naprawdę to myślę, żeby dzięki temu żebym skorzystał. I tak naprawdę modlę się o to, żeby skorzystać. Więc nie, no Bóg się nie da w ten sposób nabrać i taka nieuczciwa modlitwa nie zostanie wysłuchana, nie, będzie bezwartościowa. Ale tutaj chodzi o to realizowanie Bożych obietnic. Jak Jezus powiedział kilkanaście wersetów dalej w tym samym szóstym rozdziale Ewangelii Mateusza. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Więc tak to ma działać. Tak próbujmy, uczmy się, spróbujmy w ten sposób do tego podejść, inaczej może. William Culberstone powiedział coś takiego. Trwaj w modlitwie i bądź wdzięczny, że Boże odpowiedzi są mądrzejsze niż Twoje modlitwy. I to jest dobre stwierdzenie, prawda? Boże odpowiedzi są mądrzejsze niż Twoje modlitwy. To nam daje takie poczucie bezpieczeństwa, bo jeśli nawet coś głupiego powiemy i coś głupiego pomyślimy w modlitwie, to i Bóg to i tak będzie jakoś tam korygował. Z drugiej strony inny autor, Dietrich Bonhoeffer, powiedział: Bóg nie daje nam wszystkiego, czego pragniemy. On wypełnia wszystkie swoje obietnice. Prowadzi nas według tego, co najlepsze i prostuje drogi prowadzące do nieba. Więc to jest odpowiedź na tę zasadę, przyjdź królestwo Twoje. My się modlimy, my czegoś szukamy, my czegoś o czymś myślimy, mamy coś na uwadze, coś jest dla nas ważne, a Bóg realizuje swoje zamierzenie. I to jest lepsze, koniec końców, niż to, gdyby odpowiedział na wszystkie nasze modlitwy. Pomyślcie sobie czasem, po latach, gdyby Bóg odpowiedział na niektóre nasze modlitwy, oj, to dobrze, że tak nie zrobił. Oczywiście czasem do końca życia będziemy myśleli, że dobrze, że szkoda, że na inne nie odpowiedział. Ale to już zadamy mu to pytanie, jak się spotkamy bezpośrednio. I jeszcze jedna rzecz odnośnie tego królestwa. Kiedy nauczymy się, jak uświęcać imię Ojca, będziemy się uczyć, jak wołać o nadejście Jego królestwa. Czyli z nadejścia tej szczególnej relacji z Ojcem, osobistej relacji z Ojcem, przejdziemy do doświadczenia Jego dzieła wokół nas. Kiedy nauczymy się więcej o tym, jaki jest Bóg, zaczniemy lepiej rozumieć to, co się dzieje wokół nas, to, co się dzieje za Jego sprawą, za Jego zrządzeniem. I wtedy też łatwiej będzie nam podejść do tych sytuacji, w których Bóg nie odpowiedział na nasze modlitwy tak, jakbyśmy chcieli, żeby odpowiedział. Więc nie jesteśmy już tak mocno rozczarowani pewnymi sytuacjami naszego życia, jak zwykle jesteśmy. To, co mówię też do samego siebie, bo chcę, żebyście wiedzieli, że ja tutaj nie mówię teraz z pozycji tego, który wie wszystko lepiej i jest tym doskonałym, tylko mówię z pozycji takiej samej, jakbym jednocześnie siedział po drugiej stronie i mówię do samego siebie. Więc ja też mam z tym problem i tego też się uczę. Więc Boże Królestwo to jest właśnie coś, co się zbliża, coś, co potężnieje, ale w pełni objawi się w zupełnie innych już realiach i dopiero to nas czeka. I nasze modlitwy mają nas do tego prowadzić, I to nasze modlitwy, które niejako dotyczą czegoś innego. Całe nauczanie Jezusa nie tylko w tej sprawie zbudowane jest na pewnym paradoksie. Czyli on polega na tym. Kiedy odejmujesz, to dodajesz. Kiedy dzielisz, to mnożysz. Kiedy tracisz, to zyskujesz. Wszyscy matematycy się zaczną tutaj obruszać, bo to jest nielogiczne, ale w Bożym Królestwie to działa. W ludzkim królestwie nie, ale w Bożym to działa. Właśnie w ten sposób. Bo przecież do tego sprowadzają się słowa Jezusa, który powiedział, żeby nie szukać swego, a jednak zyskiwać. Żeby nie gromadzić dla siebie, a jednak zbierać. Żeby wręcz tracić czas, pieniądze, te własne osobiste możliwości, a jednak stawać się bogatszym przez to. Bogatszym w doświadczenie, w lepszy charakter, w poczucie sensu, w poczucie wartości. To jest cały czas coś, co zyskujemy, kiedy jednocześnie tracimy. I cała sztuka polega na tym, żebyśmy jakby nauczyli się myśleć tymi kategoriami Bożego Królestwa. Jak to Żydzi mawiali, Królestwo Boże to świat odwrócony do góry nogami. I coś w tym jest, takie życie na antypodach. Odwrotnie. Wszystko to, co tutaj jest bezwartościowe, tam jest wartościowe. Wszystko to, co jest tu wartościowe, tam jest bezwartościowe. Ale to nie znaczy, że Bóg nas posyła, żeby nas ograbić, że wzywa nas do tego, żeby nas ograbić i pozbawić czegokolwiek, co jest ważne. Tylko żeby nas uwolnić od tego, co bezwartościowe naprawdę, na dłuższą metę, bezwartościowe, żebyśmy nie dźwigali tak dużo ze sobą, niepotrzebnie. Ale idźmy dalej, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Jak tak dalej pójdzie, to zużyję cały czas dzisiaj i jeszcze jutro na tą modlitwę pańską, więc muszę trochę szybciej. Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. I to zdanie w takim tradycyjnym rozumieniu jest często bardzo takie cierpiętnicze, na zasadzie, jak to jest takie polskie stare powiedzenie, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba, prawda? Słyszeliście to gdzieś i może niektórzy powtarzają nawet. Nie chodzi o to, takie cierpiętnictwo, że dopust Boży, Bóg tak chciał i tak dalej. Oczywiście, Bóg tak chciał, ale nie na tej zasadzie, że właśnie coś nam pozabiera. Musimy też tutaj się nauczyć, jak do tego podejść, jak sobie z tym poradzić. Są sytuacje, kiedy trudno nam stwierdzić, co jest lepsze i wtedy odwołujemy się do tej woli Bożej, żeby Bóg stwierdził, co jest lepsze. Ale Bóg chce, żeby takich sytuacji było jak najmniej, kiedy w ogóle nie wiemy, o co chodzi. Dlatego, że Jezus powiedział, już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Więc módlmy się, żeby Boża wola, tak jak wykonywana jest w niebie, wykonywana była na ziemi. Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. I tutaj nie chodzi o to, że Bóg nie może sobie z czymś poradzić na ziemi. W niebie sobie radzi, bo wszyscy robią wszystko jak trzeba, a na ziemi Bóg sobie nie radzi, więc potrzebuje naszego wsparcia, żeby mu lepiej poszło. To nie w tym rzecz. Tutaj chodzi o to, żeby modlimy się o to, żeby to ludzie na ziemi chcieli wykonywać Bożą wolę. Żeby w ten sposób Boże zamysły nie doznawały przeszkód. Przez to, że ludzie nie chcą pójść za tym, my nie chcemy pójść za tym, żeby diabelskie przeszkody były ujawniane i likwidowane. O to chodzi, żeby ta wola Boża się realizowała. Więc modlitwa, w której skupiamy się na słuchaniu, a nie na składaniu zamówień, skutkuje tym, że otwierają się nam oczy na nowe możliwości, na nowe cele, na nowe wartości. Ale nie takie, które sami wymyśliliśmy, I przez to mogą być skażone tym egoistycznym podtekstem, tylko te rzeczywiście pochodzące od Boga. Te, które rzeczywiście u Niego znajdują swój początek i Bóg chce się nimi z nami podzielić. Ale jak nie będziemy słuchać, to nie ma jak się z tym z nami podzielić. I one ciągle pozostają poza naszą świadomością, poza naszym odbiorem. Natomiast mają być wewnątrz tego. Problem polega na tym, że, jak to powiedział Victor Hugo, ludziom nie brakuje siły, im brakuje woli. To nie jest ten kłopot nasz, że nie możemy czegoś udźwignąć. Po prostu nie mamy motywacji, nie mamy takiej chęci, żeby gdzieś się zmobilizować do czegoś. Wiele dobrych zamysłów nie jest wprowadzanych w życie, bo dobrym ludziom brakuje determinacji, brakuje im właśnie woli, brakuje im wytrwałości. Trzeba ich wspierać w tym wszystkim, trzeba ich zachęcać, trzeba ich wzmacniać. I jakże pocieszająco brzmi w tym kontekście świadomość, prawda, że Bogu nie brakuje dobrej woli, że to nie jest prawda o Bogu, tylko prawda o ludziach. Bogu nie brakuje nigdy dobrej woli czynienia czegoś. Brakuje mu najwyżej wykonawców albo pomocników do tego, którymi chciałby się posłużyć. Więc módlmy się o to też właśnie, żeby byli ludzie, którzy będą chcieli tę Bożą wolę wykonywać, którzy będą chcieli pójść za tym, co Bóg im podsuwa, żebyśmy my byli tymi, którzy pójdą za tym, co Bóg chce nam objawić, co Bóg nam chce podsunąć, w czym chce nas użyć, wykorzystać, ale wykorzystać w tym dobrym znaczeniu, nie złym. Módlmy się o to, bo jak powiedział Andrew Marek, gdy Boża wola się wykonuje w nas, niebo przychodzi do naszego serca. Gdy Boża wola wykonuje się w nas, to niebo przychodzi do naszego serca. Bo to jest wtedy... Znajdujemy się w tym najlepszym stanie, w tym najlepszym położeniu, jakim możemy się w ogóle w życiu znaleźć. I powiem wam, że to może się w takich ważnych sprawach, może się to nam przytrafić kilka razy w życiu. To wcale nie musi być bardzo wiele takich sytuacji, ale w tych naprawdę ważnych to może być kilka takich rzeczy, kiedy Bóg szczególnie chciał coś do nas powiedzieć i chciał przez nas coś zrobić, ale kiedy... Nie byliśmy w stanie, nie byliśmy gotowi tego usłyszeć, nie byliśmy gotowi tego przyjąć, to gdzieś to przeszło mimo, poszło i odeszło i zniknęło. Tak więc tak naprawdę poważna część całego biblijnego nauczania, nie tylko na temat modlitwy, ale w ogóle skierowanego do człowieka, dotyczy nauczenia go tego, żeby nie skupiał się w życiu na sobie, żebyśmy się w swoim życiu nie skupiali na sobie. Coś, co jest dla nas najbardziej naturalne. Tego nigdy nie trzeba człowieka uczyć, żeby się bardziej skupiał na sobie, bo zdecydowana większość z nas ma to doskonale opanowane i to jest takie naturalne. Więc takim naturalnym naszym odruchem jest takie życie, w którym Bóg nam służy. Sprawia, że nasza wola znajduje możliwości do realizacji jej zamysłów. Natomiast chodzi o to, żeby nasza wola znajdowała siły do realizacji jego zamysłów, a nie własnych, naszych zamysłów. Więc nowym odruchem, który jest efektem nowego życia w nas, jest takie życie, w którym szukamy wypełniania się Bożej woli. Nie naszej woli, ale Bożej woli. Tego, co Bóg by chciał w naszym życiu zdarzyć. Im częściej, tym lepiej. I teraz powiem wam, przechodzimy już do tej przyjemniejszej części. I już naprawdę nie zostało nam wiele. Jak pamiętacie, ta modlitwa pańska nie jest na szczęście zbyt długa, bo bym tu gadał bez końca. Więc werset 11 mówi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Wreszcie coś dla nas, prawda? To przeszliśmy to najgorsze, teraz już będzie przyjemniej. W końcu dotarliśmy to, co w naszych modlitwach lubimy najbardziej. Prośby o doczesne zaopatrzenie. Jest. Jezus mówi, żeby się o to modlić. Jest to rzeczą słuszną. Jest to rzeczą właściwą. Nie ma w tym nic wstydliwego, godnego potępienia i tak dalej. Ciekawe jest to, że Jezus nie prowadzi nas wcale do takich super duchowych przekonań, że skoro Bóg wie, czego potrzebujemy, to my już nie potrzebujemy, a wręcz nie powinniśmy o tym mówić. Może niektórzy tak uczą, ale to nie jest to, czego Jezus chce nas uczyć, więc bądźmy spokojni. Ta nauka Boża jest też nauką bardzo osadzoną tutaj mocno na ziemi, więc Bogu też zależy na tym chlebie powszednim dla nas. Wcale nie zależy mu tylko na tym, żebyśmy żyli jedynie czytaniem Biblii. Chcę też, żebyśmy żyli jedząc chleb, mówiąc tak wprost. Więc Jezus zachęca nas do takiej prozaicznej modlitwy, jak chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Ale to nie jest modlitwa troski, to nie jest modlitwa w rodzaju Panie, spraw, żeby nie zabrakło nam tego chleba nigdy. Powszedniego chleba. Nie, to jest modlitwa wiary tak naprawdę. Modlitwa wiary, która mówi, Panie, żyję dla Twojej chwały i dla chwały Twoich dzieł i wiem, że o mnie zadbasz. To nie jest modlitwa, która przypomina Bogu ciągle, Panie Boże, nie zapomnij o mnie zadbać. Panie Boże, nie zapomnij wypełnić swoich obietnic, bo obiecałeś. To jest taka modlitwa zaufania. Boże, dziękuję Ci, że zaopatrzysz mnie, bo tak obiecałeś, bo taki jesteś. I teraz to, że jest taka, a nie inna kolejność w tej modlitwie, że najpierw skupialiśmy się na tamtych sprawach, a teraz skupiamy się na tych sprawach, to nam daje pełne prawo proszenia o nasze doczesne potrzeby. To znaczy po tym, jak się skupiliśmy na tym, co jest Boże, teraz mamy pełne prawo skupić się na tym, co jest nasze. Więc nie jest tak, że skupiamy się tylko na tym, co jest Boże i się na tym wszystko kończy. I nie mamy prawa nawet pomyśleć w ogóle o tym, co jest nasze. To byłoby przesadą. Nie tylko przesadą, ale to byłoby niewłaściwe w świetle nauczania biblijnego. Bo Bóg jest tym, który lubi zaspokajać nasze potrzeby. Jak powiedział Hieronim, do nas należy dawanie tego, co możemy, on zaopatruje nas w to, czego nie mamy sami. Bóg zaopatruje nas w coś, czego sami nie możemy sobie zapewnić. I Bogu najbardziej na świecie, najbardziej ze wszystkiego tutaj na ziemi, zależy na tym, żeby właściwie uformował się nasz charakter. Dlatego ta modlitwa nas ma czegoś nauczyć. Nam się wydaje, że to nie ma większego znaczenia, jaki będziemy mieli charakter, bo po zmartwychwstaniu i tak będziemy doskonali, prawda? Ale chcę wam powiedzieć, że to tak trochę nie działa w ten sposób, że ktoś tutaj jest całkowicie beznadziejny jako chrześcijanin przez całe życie i w ogóle nie ma znaczenia, jaki był i czego się nauczył, bo w niebie i tak dostanie wszystko. To, jacy będziemy w niebie, będzie zależało też od tego, jacy jesteśmy tu. Bo jak nie, to będziemy się jeszcze w niebie musieli douczać, dokształcać. Jeszcze dostaniemy takie korepetycje. To taka apokryficzna część dzisiejszego wykładu. Więc Bogu zależy na tym, żebyśmy się uczyli. Co jednak to ma wspólnego z naszą modlitwą? No więc tyle, że wbrew niektórym nauczycielom Biblii, Bóg nie działa w naszym życiu skupiony przede wszystkim na zapewnieniu nam królewskiego życia w sensie materialnym. Jego celem jest ukształtowanie w nas królewskiego charakteru. Rozumiecie tę różnicę? Być królem to nie tylko być tym, który ma dostęp do wielkiego skarbca, ale być tym, który nosi w sobie pewne poczucie godności, pewne poczucie wartości, pewne poczucie chwały nawet. Bo tego też Bóg chce nam udzielać. Więc Jemu bardziej zależy na tym, żeby nauczyć nas królewskiego charakteru, niż żeby dać nam dostęp do tych, wiecie, nieograniczonych środków materialnych. To jest to królewskość innego rodzaju. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I to już są przedostatnie słowa. Tak jak chleb jest najważniejszą potrzebą naszego ciała, tak przebaczenie jest najważniejszą potrzebą naszej duszy. I Jezus nam o tym przypomina, że tak właśnie jest, żebyśmy o tym nie zapomnieli. A przy okazji wskazuje na kolejną zależność nam i my. Bo konsekwentnie powinniśmy się modlić, nie wiem, czy kiedykolwiek zwróciliście na to uwagę, nie odpuszczaj nam tak, jak my nie chcemy odpuszczać naszym winowajcom. Nie wiem, czy ktoś się tak modli. Nie odpuszczaj nam tak, Panie, tak jak my nie odpuszczamy naszym winowajcom. No nie, tak się nie modlimy, ale uczciwie by byłoby tak zrobić. Jeśli nie chcesz przebaczyć, to módl się, Boże, nie przebaczaj mi moich grzechów, bo ja nie chcę przebaczać grzechów, które popełniono wobec mnie. Dlatego Jezus uczy nas czegoś innego. Odpuść nam nasze winy. Odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I to też pokazuje nam przy okazji na fakt, zabrzmi to może trochę podejrzanie, że nasze modlitwy mogą być zatrzymywane przez pewne problemy, jakie mamy z brakiem przebaczenia czy z grzechem w ogóle. I chcę na to też zwrócić uwagę przez moment dosłownie, że warto się nad tym zastanowić. Skoro Jezus mówi, odpuść nam, jak i my odpuszczamy, to konsekwentnie odwrócenie tych słów mówi, zatrzymaj tak, jak i my zatrzymujemy. Więc nie chcę tego bardzo wyraźnie podkreślić, tak stwierdzić bardzo mocno, ale jest to coś, co daje do myślenia. Tym bardziej, że w psalmie 139 czytamy takie słowa na samym końcu tego psalmu. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Czyli mamy nie zaniedbywać wyznawania naszych grzechów przed Bogiem. Nie zaniedbywać wyznawania naszych grzechów, a patrząc jeszcze szerzej, mamy być przed Bogiem całkowicie szczerzy. I szczerość jest jedną z najważniejszych rzeczy, której potrzebujemy przed Bogiem i na którą Bóg najbardziej czeka z naszej strony. nie elokwencja, nie taka piękna, wymodelowana modlitwa pełna ozdobników i bardzo właściwej teologii ze wszystkimi szczegółami, tylko właśnie szczerości. Bóg najbardziej wypatruje, bo modlitwa to powinna być z naszej strony ostatnia okazja do udawania czegokolwiek przed Bogiem. I nawet nie chodzi o to, że i tak nie jesteśmy w stanie go oszukać, bo człowiek nawet jak wie, że nie jest w stanie, to i tak będzie oszukiwał, bo taką ma czasem naturę, jakoś tak gdzieś tam w nim to siedzi. Ale w ten sposób oszukiwalibyśmy też samych siebie. Kiedy jesteśmy nieszczerzy wobec Boga, to jesteśmy w ogóle nieszczerzy też wobec siebie i to w ogóle nie ma sensu. Więc to jest jeszcze jeden przykład tej zależności nam i my. Jeśli nam, to i my. Musi to działać w obie strony. Więc musimy też umieć przebaczać sobie. I to jest następna rzecz, której nas ta modlitwa uczy. Nie folgować sobie, ale przebaczać. Zamiast wciąż się obwiniać za coś, to nauczmy się godzić ze sobą, godzić się ze swoimi ograniczeniami, które dotyczą zarówno tego, jacy jesteśmy i jak jacy nie jesteśmy. Bo nie jesteśmy tacy, jakbyśmy chcieli. Ja strasznie nie jestem taki, jakbym chciał. To znaczy bardzo nie jestem. Bardzo nie jestem taki, jakbym chciał. Też nie jestem taki, jakbym nie chciał do końca, więc to jakoś się wyrównuje. Ale chciałbym powiedzieć, że no, są rzeczy, które nas przerastają. Nie dajemy rady dojść do tego wymiaru, który byśmy chcieli osiągnąć. Nie jesteśmy w stanie sprostać, więc nie udawajmy, że jest inaczej. Po prostu się przyznajmy do tego przed Bogiem, przed sobą i wybaczmy to sobie. Nie chodzi o to, że mamy sobie odpuścić i w ogóle przestać próbować i tak dalej, że mamy być minimalistami. To nie w tym rzecz, żebym był dobrze zrozumiany. Mówię o sytuacjach, które naprawdę nas przerastają i naprawdę nie możemy tego osiągnąć, a nie mówię o sytuacjach, że nie wiem, ktoś jest kłótliwy i mówi, no to mnie przerasta i ja muszę się z tym pogodzić i taki już jestem, więc muszę sobie wybaczyć. No nie, to nie o tym mówię. Mówię o sytuacji, że nie wiem, ktoś chciałby być bardziej inteligentny niż jest, a nie rozwiązuje tych równań tak, jak by chciał, no. Przenośni mówię o równaniach. I jeszcze jedna rzecz odnośnie tego przebaczenia. Ono daje nam możliwość życia do przodu, poprawienia się w tym, w czym jesteśmy w stanie się poprawić. Zamiast ciągłego wyrzucania sobie, że nie dajemy rady sprostać takim czy innym oczekiwaniom, czyli tego patrzenia do tyłu ciągle. I ostatnia rzecz, już naprawdę zaraz skończę. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. To są trudne słowa, bo nie bardzo wiemy, o co tam chodzi. Jakieś takie dziwne to sformułowanie, jak to, że Bóg miałby nas na pokuszenie wodzić. Ale chcę wam powiedzieć, że tutaj jest takie słowo peirazein. Pierwszy raz używam greckiego słowa dzisiaj, więc nie jest źle. To jest bardziej próba niż pokusa. Czyli bardziej nie poddawaj nas próbie, niż nie wódź nas na pokuszenie, bo Bóg nie kusi nas do złego przecież. To jest wbrew Jego naturze. Więc tutaj chodzi bardziej o to. Takie właśnie jest nowotestamentowe zastosowanie tego określenia, które przetłumaczone jest kusić i może być tak przetłumaczone rzeczywiście. Więc oznacza raczej poddanie próbie czyjejś siły, wierności, przydatności do służby, a nie namawianie do grzechu. Czyli sprawdzanie na zasadzie, że nie wiem, Bóg takiej dokonuje prowokacji, daje nam kopertę, z grubą wypchaną kopertę i sprawdza, czy my ją przyjmiemy, damy się przekupić. Więc to nie to. Podobnie w drugiej części tego zdania, nie chodzi nas o uratowanie od jakiegoś abstrakcyjnego zła, to kiedy mówi zbaw nas ode złego, tutaj chodzi o diabła, to konkretne zło, od tego konkretnego złego nas uratuj. Więc dosłownie nie wprowadź nas w pokusę, za którą stoi diabeł. Takie jest znaczenie tej części modlitwy. Niech to nie diabeł poddaje nas próbom wiary i posłuszeństwa, żebyśmy się gdzieś tam nie zagapili, nie dali złapać w pułapkę. Więc prosimy Boga o to, żebyśmy nie dali się diabłu właśnie w taką pułapkę gdzieś tam wpakować, i żeby Bóg nas przed tym uchronił, że diabeł nas gdzieś tam nami zmanipuluje i tak dalej. Więc modlitwa, której uczy nas Jezus, już teraz podsumowujemy, to nie są tylko słowa, które wyrażają prośby. To pierwsza rzecz. Poza tym, że nawet może przede wszystkim to są słowa, które są wyznaniem wiary. Modlitwa to są przede wszystkim słowa, które są wyznaniem naszej wiary. Więc wyznajemy w modlitwie to, co jest esencją naszej wiary, co jest sednem naszej wiary, sednem tego, w co wierzymy. Czyli w naszej modlitwie skupiamy się bardziej na Bogu niż na sobie. Skupiamy się na Nim, na tym, co jest tym naszym wyznaniem. I tak jak w tym wierszu wyznaję, w tym 13, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, wyznaję, że Bóg jest w stanie uratować mnie przed zasadzką, w którą chce mnie złapać diabeł. To jest moje wyznanie wiary. Modlę się o czujność, a jednocześnie wierzę w skuteczność takiej modlitwy. O to tu chodzi, żebyśmy w ten sposób na to spojrzeli. I podobnie wcześniej, idąc od końca, jakby teraz zrobimy marsz z powrotem do początku tej modlitwy, ale nie będzie to trwało tak samo długo, obiecuję. Więc Bóg odpuści nasze winy, Bóg zaopatrzy nas w codzienny chleb, Bóg zrealizuje swoje zamiary tu i w wieczności, Bóg doprowadzi do ustanowienia swojego królestwa i Bóg wywyższy swoje imię. To jest to, czego Bóg chce nas nauczyć, kiedy się Jemu poddamy. Więc modlitwa to nie jest tylko prośba, to nawet nie jest relacja tylko z kimś drugim, ten związek nasz z Ojcem, ale modlitwa to jest też nauka wiary. Uczymy się wierzyć w to wszystko, co Bóg chce w naszym życiu uczynić i co Bóg w naszym życiu nieuchronnie uczyni, bo ma taką moc, żeby to zrobić. I takim cytatem chcę zakończyć, ale po tym zakończeniu jeszcze powiem dwa zdania. Robert Murray McCheyne, taki XIX-wieczny teolog, powiedział coś takiego. Gdybym mógł usłyszeć Jezusa modlącego się o mnie w sąsiednim pokoju, nie bałbym się miliona wrogów. Powtórzę. Gdybym mógł usłyszeć Jezusa modlącego się o mnie w sąsiednim pokoju, nie bałbym się miliona wrogów. A przecież odległość nie czyni żadnej różnicy. On się modli o mnie. Wiemy, że to robi, prawda? Mówił o tym, Paweł o tym pisze, mamy mnóstwo dowodów na to, że Jezus to robi, więc tutaj ta modlitwa też ma nas prowadzić do tej wiary w to, jakie jest miejsce Boga w naszym życiu. I kończy się to słowami, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków, amen. Tak jak modlitwa, ta modlitwa Ojcze Nasz, ta modlitwa Pańska zaczyna się od oddania Bogu czci i chwały za to, kim jest, tak samo kończy się tym wielkim wyznaniem wiary o Jego mocy i o Jego potędze. I możemy się modlić o to wszystko, możemy oczekiwać tego wszystkiego, co było tutaj powiedziane, co Jezus wymienił, dlatego że do Boga należy królestwo i moc i chwała, bo to jest wszystko Jego, to jest wszystko w granicach Jego możliwości i jeszcze zostają ogromne rezerwy. Kto jak nie On jest tam w stanie to wszystko zapewnić? I to jest taki ostatni wniosek, który z tej modlitwy Pańskiej płynie i chciałbym, żebyśmy o tym pamiętali. Amen.